Zobacz, Agnieszko, chyba jesteśmy w teatrze.
Widać was pięknie. To jest też kolejne moje marzenie, grać w teatrze. Jak wiecie, mózg działa tak, że jeśli zadasz mu cel, to on znajdzie drogę dojścia. Więc miejcie odwagę marzyć, ale też mówić o swoich marzeniach.
No właśnie, mówić to być też słyszanym. My tutaj na scenie jesteśmy teraz słyszani, widzeni. Ale każdy z nas, wy Państwo też na co dzień, na scenie swojego życia, też doświadczacie spojrzeń, słuchania. Jest coś takiego chyba, że niektórzy świetnie się w tym odnajdują. Niektórzy mają taki dar, taką cechę, że wydaje się, że ta scena życia jest dla nich stworzona, błyszczą. I ten wstęp chciałbym połączyć z jednym z tych opowiadań, bo może powiedzmy, Agnieszko, że ta książka jest stworzona z opowiadań, bajek terapeutycznych, które są okazją do poznania różnych naszych problemów, zmagań. I nie pierwsze, ale jedno z opowiadań zatytułowane Kryształ właśnie pokazuje takich ludzi, nie? Którzy jakoś na tej scenie dobrze wyglądają, przynajmniej na pierwszy rzut oka.
Kryształ czyni osobowość narcystyczne. Od tego Łukasz postanowił zacząć. Chciałabym zacząć od tego, że zadam wam pytanie. Podnieście ręce wszyscy ci, którzy przynajmniej raz bali się wystąpić przed innymi. Jest nas wielu. Mam wrażenie, że niemal wszystkie ręce się podniosły. I to jest taka historia, którą my mamy w sobie zapisaną przez różnego rodzaju doświadczenia. I jednym z tych doświadczeń jest rana narcystyczna. To jest niezwykłe, kiedy ludzie odkrywają, że każdy z nas ma w sobie ranę narcystyczną. Mniejszą, większą, bardziej lub mniej głęboką. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu doświadczył sytuacji, w której ktoś powiedział: takiego cię nie chcę, takiej cię nie wybieram, taki jaki jesteś nie możesz być, czyli dopiero jak będziesz jakiś, to ja cię będę kochać, dopiero jak będziesz jakiś, to ja cię przyjmę. I to jest ten element w nas, który się bardzo mocno zapisuje od małego, że my musimy być jacyś, żeby móc być przyjęci. Co to znaczy? To znaczy, że zdarza się nam, już nie będę prosiła o podnoszenie rąk, ale pomyślcie sobie o tym, że zdarza się nam myśleć i mówić z pogardą o sobie samych. Jestem beznadziejna. Za głupi na to jestem. Jestem do niczego. Nie da się ze mną być. To jest to. Co to potem powoduje? To potem powoduje, że my jesteśmy niezwykle czuli, i to jest okej, to warto sobie uświadomić, na jakąkolwiek krytykę, na jakiekolwiek krytyczne spojrzenie, które mówi, to jest niewłaściwe. Co się w nas odzywa? Odzywa się w nas tamta historia. I to jest bardzo ważne, bo czasami ludzie przychodzą na terapię, wiecie, to jest poruszające, i mówią, chciałbym się przestać bać, chciałbym przestać czuć lęk. Chcielibyście? Nie ma takiej możliwości.
No tak, ale mówisz o narcyzmie w taki sposób, który troszkę różni się od tego, co na co dzień słyszę. Piszesz, że empatia i odzwierciedlenie to jest to, czego narcyz nie dostał i czego szuka. No ale my zalewani jesteśmy w tej pop-psychologicznej fali takimi treściami, że narcyz to jest samo zło, wyliczane są rozmaite red flagi. Generalnie przekaz jest taki, że to jest zły człowiek, nie? Że po prostu trzeba go wyeliminować. Widzisz, zidentyfikujesz, uciekaj. Co się stało? Skąd ta fala tak bardzo takiej jednoznacznej oceny?
Skąd ta fala jednoznacznej oceny? To myślę, że stąd, że faktycznie osobowość narcystyczna może być bardzo krzywdząca i jest bardzo krzywdząca, ale ja bym na chwilę wróciła do lęku i odzwierciedlania, o którym powiedziałeś. Bo odzwierciedlanie, a nawet poszłabym o krok dalej, rezonowanie, rezonans z tym, co w tobie ważne i zlęknione, to jest coś, czego my bardzo mało doświadczyliśmy w życiu. Podam wam przykład mój ulubiony, bo dzisiaj chwilę mówiłam o drodze światła. Jak byliśmy na Kamino, to ja szłam w kiepskim stanie fizycznym. I tak zwykle po południu już było mi trudno iść, a szłam z młodymi ludźmi. I w pewnym momencie mówię, myślę, że jestem dużym spowalniaczem i że musi być wam trudno z tym, że cały czas musicie na mnie czekać. I wtedy Piotr stanął i mówi, słuchaj, gdyby nie ty, to ja bym połowę tych rzeczy nie zobaczył, bo tak bym zasuwał, że nawet bym nie widział, jak jest pięknie wokoło. Bogu dzięki, że idziesz wolniej. I to jest ten moment, kiedy ktoś twój trud bierze jako zasób, bo my jesteśmy w relacji. I drugie takie zdanie, które dla mnie było niezwykle poruszające, jak kiedyś powiedziałam do innej bliskiej mi osoby. Wiesz, czasami reaguję w taki sposób, bo za tym stoi określona historia i wiem, że to moje. A on mówi tak, no ale jak my jesteśmy przyjaciółmi, to już jest nasze. I ja muszę być na to uważny, bo to jest twoje czułe miejsce. I to jest to, o czym ty mówisz, że my w ranie narcystycznej potrzebujemy doświadczyć tego, że mówimy komuś, no mam tak, no bywam nieznośna, jak jestem zmęczona. Jak się boję, to jestem irytujący. I ktoś mówi, rozumiem. Jestem w stanie to wytrzymać, bo to jest jakiś twój kawałek. Ale dlaczego my się nie możemy pozbyć lęku? My możemy nad nim pracować, żeby on nie miał nad nami władzy, ale nie możemy się go pozbyć, bo lęk mówi, było takie doświadczenie. Byłeś zawstydzany. Byłeś odrzucany. W związku z tym to, co wy nazywacie lękiem i mówicie, boję się, że to się wydarzy jeszcze raz, to jest bardzo ważne, żeby to uznać i nie mówić sobie kolejnej rzeczy. Coś ze mną nie tak. Nic z tobą nie tak. Jak masz lęk, to lęk mówi, to jest twoje doświadczenie, ale możesz je zamienić na inne. I to jest bardzo ważne, że im bardziej go słuchamy, całe opowiadanie o lęku, tym mniejszą on ma nad nami władzę. Im bardziej go chcemy ukryć przed innymi i być kryształowymi, tym większą on ma nad nami władzę, bo wiecie, że kryształ jest ostry. I my wtedy bywamy szorstcy w relacji, zamiast być mięccy, zamiast być w kontakcie. To odpychamy ludzi, bo mówimy, jak mnie poznasz, to mnie na pewno zostawisz. To odkryjesz, że nie da się ze mną być.
Mówisz o tym, że bardzo dużo zmienia świadomość. Nie? Można być narcyzem świadomym, czy może nie mieć jakby zdiagnozowanego zaburzenia osobowości narcystycznego, ale być świadomym swojej narcystycznej części. To dużo zmienia. Dużo zmienia, jeżeli ktoś, kto jest w relacji z taką osobą, też jest świadomy tego i wtedy już to nie musi aż tak ranić, bo też no, ważne to, co powiedziałaś, że faktycznie mogą być nawet na tej sali osoby, które zostały zranione bardzo w takiej relacji. Nie? No właśnie, ale to nie jest koniec historii, że można coś więcej, można obserwować to i wtedy już zyskujemy jakąś wolność.
Tak. Nie wiem, jak Państwo macie, ale bardzo wielu moich pacjentów, ja też sobie zdaję sprawę, że my jako psychoterapeuci poprzez swoją osobowość, poprzez szkoły, które skończyliśmy, no też klikamy z określoną grupą ludzi, a ktoś nie klika. No tak to działa, więc też pamiętajcie, że może wam nie zapracować z jakimś psychoterapeutą i to znowu nie oznacza, że coś z wami nie tak, tylko że w relacji nam nie poszło. Ale to było dla mnie, kiedy zaczynałam pracę, było to dla mnie bardzo odkrywcze, że wiele osób przychodziło z takim lękiem, że podczas terapii odkryję, że jestem jednak złym człowiekiem. Że to jednak coś ze mną jest nie tak. A ty używasz fenomenalnego słowa, które bardzo lubię, świadomość. I my w świadomości uczymy się być świadkiem tak naprawdę swojego przeżywania, swojej historii i tego, co ja robię w relacji. Bo popatrzcie, po czym można poznać, że mamy ranę narcystyczną? Po tym, że oceniamy innych ludzi. Prosta rzecz. Ale się ubrała, no naprawdę. A ta jak przytyła, naprawdę. Już mogłaby o siebie zadbać. No. Nie, no ta, nie, nie, to nie, takie kolory, nie. Co robimy? Krytykujemy. Krytykujemy, żeby odsunąć. Nie? Ta pogarda, którą mamy w sobie, przerzucamy ją na innych. Człowiek, który ma empatię i rezonuje ze światem, mówi: o, to ciekawe, że się tak ubrałaś. To interesujące, że masz takie kolory na sobie. Co się dzieje w twojej... Mamy ciekawość, wiecie, nie mamy tej... Nie potrzebujemy mieć tej obrony. Natomiast jeżeli sami się boimy oceny, no to oceniamy. I to jest niezwykłe. To zawsze lubię podawać na przykładzie tego, jak ludzie się obgadują nawzajem. Obgadują, czyli koleżanki rozmawiają o koleżankach, tudzież koledzy o kolegach, a potem odkrywają, że ktoś również rozmawia o nich. Zaskakujące, prawda? I jeszcze wtedy jest, jak ona tak mogła. Przepraszam, jakby. Kto pierwszy przerwie spirale rzucania kamieniem?
No tak, ale to obgadywanie to nie jest tylko dla samej satysfakcji plotkowania, obgadywania, bo tutaj w tym swojej narcystycznej części dostajemy bardzo konkretny taki bonus, tak? Tak. No bo skoro ona tak się źle ubrała, no to ja widzę, że ja jestem naprawdę ubrany dobrze.
Jak już ciągniemy temat ubrania, to mój ulubiony komentarz z Facebooka: ma pani takie teatralne sukienki. To nie wypada. No wiecie, to była droga do tego teatru, prawda? Ja to... Więc nigdy nie wiemy, po co ktoś co robi, nie? Ale tak, że wtedy to karmi bardzo nas, bo wtedy my wypadamy lepiej, a ktoś wypada gorzej.
No i często z tym narcystycznym elementem faktycznie dobrze wypadamy, nie? Mi się podoba też, jak potrafisz dostrzec to, że te osoby potrafią być bardzo atrakcyjne. Ale w tym wszystkim chodzi właśnie o to, żeby być widzianym, być słyszanym. I w krótkiej rozmowie telefonicznej przed tym spotkaniem zgadaliśmy się, że to jest świetna klamra dla tej książki. Bynajmniej nie tylko w kontekście osób narcystycznych czy samego tego doświadczenia części narcystycznej, ale wszyscy potrzebują być zobaczeni, usłyszeni. Powiedziałaś o tym odzwierciedleniu. Czym jest odzwierciedlenie? No w tym pierwotnym, naszym najbardziej pierwotnym doświadczeniu to jest tym, że ten pierwszy bezpieczny obiekt, jakim może być matka, nazywa nam rzeczywistość, pokazuje, kim my jesteśmy, co czujemy, tak? Pomaga nam zorientować się w rzeczywistości.
Tak. To jest bardzo ważne, w ogóle takie zdanie, które no, dla mnie było klamrą w innej książce, to jest: widzę cię, słyszę cię, jesteś dla mnie ważny. I myślę, że to jest takie zdanie, które jest największym pragnieniem nas, żeby być widzianym i wybranym. Ja pamiętam bardzo, bardzo wiele lat temu, bardzo się tak fascynowałam książkami Eldridge'a. Jego się fascynowałam, jej już mnie tak nie pociągały, ale Eldridge pięknie napisał, że my mamy też takie pragnienia, które są komplementarne, że w sercu każdej kobiety jest bycie wybraną, jest to pragnienie, a w sercu każdego mężczyzny jest to pragnienie, żeby zdobyć wybraną. I to jest oczywiście na poziomie romantycznym, natomiast na poziomie relacyjnym, zobaczcie, dzieci są w tym fenomenalne. Dziecko przyjdzie i powie: ale patrzysz na mnie? Ale widzisz mnie? Ale podoba ci się ten... Ale nie patrzysz na mnie. Popatrz na mnie. A co my robimy? My siadamy przy stołach, wyjmujemy telefony i nie patrzymy na drugą osobę. Mów, mów. Nam jest trudno powiedzieć: odłóż telefon i popatrz na mnie. Ale też dlaczego jest nam trudno? Znowu, bo to bycie widzianym musi się łączyć z zaufaniem, że wszystko we mnie, wszystko co we mnie jest, ma prawo być. Że potrzebujemy twarzy drugiej osoby, żeby nam powiedziała, co w nas widzi, a jednocześnie cały czas, będąc w teatrze, pójdę do metafory, zakładamy maski. Co u ciebie? Wszystko ok. Nam jest trudno mówić o smutku, o bezsilności. I nawet czasami, jak ktoś odzwierciedla i mówi: widzę, że jesteś smutna. Nie, nie, tylko zmęczona. Bo jak to pogadać? Jak to jest pogadać o smutku? Jak to jest powiedzieć o bezsilności? Jak to jest powiedzieć, że bardzo tęsknię i bardzo cię potrzebuję? I druga rzecz, bycie usłyszanym. Znowu, nie wiem jak państwo macie, ale kiedy obserwuję ludzi na warsztatach, przynajmniej na początku, to każdy chce powiedzieć. I jeszcze powiedzieć temu drugiemu, co on uważa, co on powinien zrobić, żeby było dobrze w jego życiu. Mało kto słucha i idzie za słuchaniem. Ja robię takie ćwiczenie ze studentami. Nie możemy go zrobić, bo byłby zbyt duży harmider, ale proszę ludzi, żeby usiedli naprzeciwko siebie i przez 5 minut jedna osoba tylko mówi, a druga tylko słucha. Koszmarem jest słuchać 5 minut i nie powiedzieć: mam podobnie, o to ciekawe, też tam byłem. Nie? My musimy od razu, wiecie, no zobaczcie, musimy od razu tego palucha włożyć, nie? A, to twoja historia, a to ja tam pogrzebię, nie? Wytrzymaj. I potem ludzie po doświadczeniu tego ćwiczenia mówią: kurczę, pierwszy raz w życiu opowiedziałem coś, o czym nawet nie miałem zielonego pojęcia, że chcę to powiedzieć, bo on snuł swoją historię. My bardzo potrzebujemy być wysłuchani. Pięknie o tym mówi Halszka Witkowska. Bardzo państwa zapraszam do tego. Ona też mówi o tym, że często samobójstwa, depresja są konsekwencją tego, że my jesteśmy niewysłuchani, ale nie niewysłuchani w tym, jaka pogoda, tylko w tym, co u ciebie. Czego ty teraz potrzebujesz? Co jest dla ciebie ważne? Jak ty się masz, jakie są twoje pragnienia. I potem państwo siadacie w gabinecie terapeutycznym, trochę się uśmiecham, bo to są czasami zabawne historie. Pamiętam, jak przyszedł jeden pan, usiadł, tak się kurczowo złapał krzesło i mówi tak: tylko niech mnie pani nie pyta, co czuję. Bo ja nie wiem, co czuję i jeszcze długo nie będę wiedział. I gdzieś tak po pół roku zadałam pytanie, czy ja już mogę zadać to trudne pytanie. Wiecie, bo, no bo my też wiemy, że nie mamy kontaktu ze sobą momentami, bo czasami od tego kontaktu musieliśmy się odciąć.
No właśnie, ale mówisz o tym, że to nie chodzi o jakiekolwiek słuchanie. No bo załóżmy, że dostajemy jakieś odzwierciedlenie. I przykładem może być sytuacja z pierwszego opowiadania w twojej książce Ostryga. Tam mała bohaterka, mała ostryga, która straciła perłę i tym się różniła od swoich koleżanek, które no, z radością szczyciły się swoimi perłami. Ona też dostawała odzwierciedlenie i była no, zgodnie z prawdą adekwatnie zobaczona, tak? Ty nie masz perły. Ktoś ją zobaczył i ktoś odzwierciedlił. Czego tu zabrakło? Bo chyba to nie jest takie widzenie, które karmi.
W odzwierciedlaniu chodzi o to, że ja faktycznie nazywam, podążam za tobą, ale daję ci akceptację. To jest bardzo ważne. Czyli, że masz inaczej i to jest naprawdę okej. To jest bardzo trudne. Ktoś mi zadał ostatnio świetne pytanie. O, to zamiast robić podcast, mogę o nim opowiedzieć. Ktoś mi zadał takie pytanie. Teraz jako wielu psychologów mówi, wszystko z nami okej. Chciej poczuć, że wszystko z tobą okej. To po co się rozwijać? I czy to oznacza, że wszystkie nasze zachowania są okej i my nie musimy nic z nimi robić? No nie. Wszystko z nami okej to znaczy, że dłonie pasują do rąk, mamy adekwatne stopy. No wiecie, wszystko w ciele jest okej. Nie mamy żadnych powodów do kompleksów, czyli do poczucia bycia gorszym. Cały mój intelekt jest skrojony na miarę mnie. Tak? Czyli ja mam pełen potencjał do rozkwitu. Nawet nie do rozwoju, tylko do rozkwitu. Natomiast, ponieważ my rośliśmy często w niezbyt przyjaznym środowisku i byliśmy wychowywani przez dorosłych, którzy nie potrafili nam towarzyszyć w rozkwicie, to byliśmy czasami przycinani. Nie wierć się, zdolny, ale leniwy, nie mów babci coś, to różne rzeczy, tak? W związku z tym można by było powiedzieć, że my trochę skarłowacieliśmy i robimy coś takiego, że jeżeli ja mam coś słabego, to znaczy, że wszystko ze mną już nie tak. A w tym odzwierciedlaniu chodzi o to, żeby powiedzieć, no tak, no nie masz perły. No i czy to cię jakoś przekreśla? Ale w naszej głowie każda nasza słabość, wszystko, w czym nie domagamy, urasta do rangi, na pewno takiego mnie nie przyjmiecie. I wtedy to odzwierciedlanie oznacza, że ja naprawdę cię znam takiego. To jest takie bardzo często niezwykłe, kiedy no właśnie widzę cię, słyszę cię, jesteś dla mnie ważny, kiedy na warsztatach ludzie, ponieważ ja pracuję w empatycznej komunikacji, czyli NVC, czyli porozumieniu bez przemocy, dają sobie obserwacje bez opinii i ocen. Czyli ktoś mówi, wiesz, zauważyłem, że kiedy ktoś mówi to i to, ty zwykle robisz to i to. I ludzie mówią, no kurczę, faktycznie tak robię. Czy chcesz usłyszeć, jak ja się z tym czuję? No chcę. I potem się okazuje, że ktoś mówi, wiele osób wcześniej mi o tym mówiło, ale nie byłem w stanie tego przyjąć. Dlaczego? Dlatego, że to było ocenne. A w odzwierciedlaniu chodzi tylko o to, żebyś ty usłyszał, że ty tak masz. Ja i tak cię kocham. Ale jak ty to zobaczysz, to nam po prostu będzie łatwiej, bo ty zrozumiesz, czemu to robisz i że niektóre zachowania mogą być trudne lub krzywdzące. Tylko ten moment, w którym ja nie oceniam, jest bardzo trudny, ponieważ nie mogę dać drugiej osobie tego, czego nie mam w sobie. Czyli pamiętajcie, że akceptacja drugiej osoby zaczyna się od akceptacji siebie. Jeżeli ja mam przekonanie, że wszystko ze mną okej, ja naprawdę mam dużo empatii dla drugiej osoby. Jeżeli ja mam w sobie całą masę ocen i bardzo rozwiniętego krytyka, to ja będę dziubać. No tam będę mu robić te dziury i będzie jak dursz na relacji.
No ale czasami może nie być oceny i może być sama prawda i też może ranić. Tu mi się przypomina ta znana fraza, że prawda bez miłości jest okrucieństwem. Nie? Że czasami nawet bez oceny sama prawda nie wystarcza. Jeszcze potrzebna jest ta jakaś przychylność, jakiś rodzaj takiego szukania dobra.
No to jest zdanie Jana Pawła II. Prawda mówiona z miłością rozwija, bez miłości zabija. Nawet to jest, ono jest bardzo mocne to zdanie, bo to jest, i też moglibyśmy pójść do trzech sit Sokratesa i trzecie sito mówi, z jaką intencją ja mówię. I teraz, czy ja mówię z intencją, bo ja kocham, i ja chcę ci powiedzieć, że i tak wszyscy to widzimy, tylko ty tego nie widzisz. Czyli chcę ci powiedzieć, że no tak masz i mówię to z miłości. Czy ja mówię, bo wiecie, bo ja chcę sobie, no mówiąc moim językiem niezbyt ładnym w teatrze, ale powiem, czy ja chcę sobie żygnąć, nie? Bo ja właśnie coś łyknęłam gdzieś, więc ja sobie tutaj, nie? Czyli teraz na ciebie, to ja ci teraz powiem prawdę, nie? To ja teraz ci wyrzucę i wywalę. No to to nie będzie rozwijało, to będzie właśnie wtedy zabijało, bo intencją nie jest miłość. Natomiast miłość też wymaga, miłość i odpowiedzialność wymaga jednak nazwania, że to się dzieje, bo inaczej ta osoba będzie sama.
No właśnie, może zatrzymajmy się trochę na tym zranieniu i wejdźmy w to ciemne, nieprzyjemne miejsce. Nie ma rodziców doskonałych. My jako rodzice zawsze popełnimy błędy.
To prawda.
No i potem, no, dobrze, że jest jakaś skala może tego błędu, nie? Tu możemy się pocieszać, że możemy w ramach tej skali no, coś naprawdę solidnie spieprzyć, albo całkiem nieźle to zrobić. Ale no, może na chwilkę zatrzymajmy się przy tej gorszej ewentualności. Nie było tego dobrego odzwierciedlenia. Były trudne słowa. Były słowa, które podcinają skrzydła. Były słowa tylko bądź grzeczny, bądź grzeczna. Oczywiście kieruję swoją uwagę do szafy, do opowiadania szafa i do potworniaczka. I do tego lęku, który wtedy się rodzi i o nim już zaczęłaś dzisiaj mówić. Bardzo trudno potem sobie z nim poradzić.
Jest jakieś pytanie?
Otworzyłem ci ten
otworzyłeś
temat.
Otworzyłeś mi drzwi.
Proszę, wchodź i hulaj.
Bo wiecie, bo jak on mi otworzy drzwi, to ja zaraz po prostu zrobię z tego bramę wjazdową. Ale dobrze, okej, okay, podejmuję wyzwanie. Bo ja mam kilka rzeczy w głowie. Kiedy mówisz, że nie było, to rozumiem, że my nie dostawaliśmy, tak? Czy my jako rodzice, bo myślę, gdzie jesteśmy teraz?
Tak, myślę o tej sytuacji, w której była bohaterka. Opowiadania Szafa, nie? Która gdzieś zamknięta, miała przepisaną etykietę grzeczna i bała się bardzo zajrzeć do tej szafy, gdzie był, no właśnie, kto tam był.
Tak, to w ogóle motyw szafy, on jest bardzo wielowymiarowy, bo jak pewnie Państwo wiecie, jakby preludium do szafy są opowieści z Narni zawsze. Dla mnie, bo ja jestem na opowieściach z Narni wychowana. I to, co jest ważne, to to, że no, mamy nawet taką metaforę. Trupy w szafie, upychamy rzeczy w szafie, prawda? Natomiast w tym opowiadaniu ważne jest to, że nas się od małego uczy milczeć. Nie pyskuj, nie podnoś głosu, nie dyskutuj. Dla dobra wszystkich zostaw, tak? Czyli my rezygnujemy ze swojego głosu. I teraz zobaczcie, to jest niezwykłe. Ja ostatnio bardzo dużo czytam i rozmawiam o głosie, bo głos jest bardzo mocno związany z oddechem. Czyli schowany głos oznacza płytszy oddech, Płytszy oddech oznacza zatrzymywanie życia w sobie, a to oznacza, że różne rzeczy nas też bolą. Czyli jeśli Państwo traficie do dobrego fizjoterapeuty, to jedna z pierwszych rzeczy, z którą będzie z Wami pracował, to jest oddech. Jak Ty oddychasz? Ile Ty masz miejsca w sobie, na siebie? I teraz zadam pytanie. Kto z Państwa miał taki moment w swoim życiu, podnieście rękę, kto nie lubił swojego głosu? No właśnie. Jak go słyszeliśmy gdzieś, nie? Dlaczego? Bo my inaczej się słyszymy w środku, a inaczej słyszymy na zewnątrz, tak? Jest ucho wewnętrzne i ucho zewnętrzne. I to jest jedna z opowieści. Ale tak naprawdę my nie lubimy swojego głosu, bo nam nikt nie dawał pozytywnych, albo mało kto nam dawał pozytywne znaki rozpoznania, kiedy my mówiliśmy tym głosem. Czyli kiedy wyrażaliśmy siebie, kiedy czegoś chcieliśmy, kiedy coś opowiadaliśmy, mało mieliśmy takich sytuacji, kiedy ktoś mówił, kurczę, to strasznie inspirujące, co mówisz. Albo to ciekawe, to przeczytałeś? A gdzie to przeczytałeś? Albo o, tego nie pomyślałem. Bardzo niewielu z nas ma takie doświadczenia, kiedy rodzic powiedział, nauczyłem się tego od ciebie. To wspaniałe. Wiecie, rodzic, który mówi do dziecka, uczę się od ciebie. Czyli ustawiam cię tak partnersko. I to jest to, czego nam bardzo brakuje, czyli dlaczego my często siedzimy w szafie, bo nam brakuje pozytywnych znaków rozpoznania. Natomiast co my robimy z pozytywnymi znakami rozpoznania? My je natychmiast wyrzucamy. Nie bierzemy tego, co jest drogocenne, nie bierzemy tego daru, docenienia, bo my wolimy ocenianie. To jest taki paradoks. Jak daję ludziom pozytywną informację zwrotną i kończę, to mówią, dobra, to teraz dawaj. Ale co dawaj? Co do poprawy? Co mam słabego? Co jest źle? My czekamy, nie? Na ocenę. No wyrośliśmy w świecie ocen. I teraz, jeżeli chcemy zacząć wychodzić z szafy, to my potrzebujemy zacząć wychodzić do dobra. I nazywać dobro między nami, ale też przyjmować dobro między nami. Dawać i brać. My jesteśmy świetnymi dawaczami. Wiem, że nie ma takiego słowa, ale bardzo jest nam trudno być biorcami. A żeby się wydarzała miłość, to musi być przepływ podarków. Jeżeli ktoś cię docenia i mówi, że coś lubi, ceni, coś jest dla niego ważne, to weź to. Bo to jest to, czego potrzebuje nasz system nerwowy. On potrzebuje, w ogóle ostatnio przeczytałam fantastyczną rzecz, że jeżeli ktoś doświadczył traumy, to system nerwowy potrzebuje triumfu. Triumfu, czyli takiej sytuacji, w której ty sobie powiesz, dobrze, świetnie to zrobiłem. Ty powiedziałeś, jest całkiem nieźle. Ja jak słyszę, jest całkiem nieźle, to mnie trzepie. Czemu jest nieźle? Czyli nie jest źle. Jest dobrze. I to są te momenty, w których my bardzo potrzebujemy mówić sobie, jestem bezpieczny, bezpieczna w swoim ciele, bo lęk mieszka w ciele. On niestety nie jest na zewnątrz. I póki ja nie dam sobie sama kilkuset, może kilku tysięcy znaków rozpoznania pod tytułem umiem to, umiem tamto, to jest fajne we mnie, to lubię, to cenię, ludzie mi mówią, to cały czas będę myślał, że jestem potworny, że nie da się ze mną być. I naprawdę nam by się zmieniła kompletnie jakość życia, również na poziomie systemu nerwowego. Są badania dotyczące wdzięczności, które o tym mówią, że ludzie, którzy dają i biorą wdzięczność, mają znacznie lepsze wyniki badań, są szczęśliwsi, mają zupełnie inny przepływ, ale taką piękną rzecz powiedział Marek Nakamino. Jak się codziennie robi wdzięczność, to przestaje się być małostkowym. bo drobne rzeczy przestają mieć znaczenie, kiedy my jesteśmy cały czas obdarowywani. I uwaga, najważniejsza rzecz, otworzyłeś mi bramę. Zaczynamy wierzyć, że nasze życie jest darem. Ty powiedziałeś, że ja wierzę, że każdy może mieć dobre życie. Ja mam jeszcze większe marzenie. Moim marzeniem jest, żebyśmy wszyscy mieli zaufanie, że nasze życie jest darem dla kogoś. Nigdy nie wiecie, kogo dzisiaj obdarowaliście uśmiechem, dobrym słowem, spotkaniem, czasem. I to jest bardzo ważne, żeby to zacząć sobie mówić, bo my wtedy zmniejszamy to myślenie, że coś z nami nie tak, a zaczynamy naprawdę wierzyć, że mamy sobie bardzo dużo do dania. A im więcej w to wierzysz, tym więcej dajesz i mamy przepływ po prostu. Wtedy naprawdę życie jest łatwe i dobre.
No i to też jest o tym lęku, nie? Bo żeby móc dawać, żeby móc obdarowywać, to trzeba wyjść z tej dziury ciemnej, wyjść z tej szafy. Tam a propos tego lęku napisałaś, to jest opis tego potworniaczka. Kiedy był widziany, przestawał straszyć, okazywał się wsparciem i dawał grzecznej siłę do mówienia swoim głosem. Dopiero wtedy można obdarowywać. Ale jak trudno nam pozwolić sobie na to, bo lęk karmi się milczeniem.
Tak, i a złodzieje się dlatego, że dobrze ludzie postanowili milczeć. To też lubię to zdanie. Natomiast wiecie, opowiadania terapeutyczne są wielopoziomowe i mnie niezwykle fascynuje i też Państwa zapraszam, jeśli coś odnajdziecie dla siebie ważnego, to napiszcie maila. Nie zawsze odpiszę, ale zawsze przeczytam, czytam wszystkie, że co jest w szafie? Ubrania, nie jest podchwytliwe pytanie terapeutyczne. No w szafie są ubrania, tak? I teraz tak, ile macie, pomyślcie sobie, już tam nie będę pytać, ale ile macie w szafie ubrań pod tytułem schudne? Dziękuję. Jeszcze przymierze. Szkoda mi oddać. To było drogie. Kiedyś ładnie w tym wyglądałam. Dziękuję za rezonans. O, to jest rezonans właśnie. I teraz zobaczcie. I to jest, szafa jest piękną metaforą naszego życia. Naprawdę, opowiadania terapeutyczne są wielopoziomowe. One mnie czasami samą zaskakują, bo ja nie wiem nigdy, co wyjdzie spod palców. I teraz zobaczcie. Ile mamy relacji w swoim życiu, w których mówimy, nie czuję się tam dobrze, ale pójdę, bo mnie zapraszają. Nie lubię tej koleżanki, ale no trzeba jakby utrzymywać relacje z ludźmi. Zawsze wracam umęczona od tej cioci, no ale ciocia jest sama, no trzeba do niej pójść. Uśmiechacie się, więc rozumiem, że trafiam. I teraz, ponieważ wiosna przed nami, aż się boję, zróbcie eksperyment, wróćcie i wyrzućcie naprawdę wszystkie ciuchy, w których, ja wiem, to jest płacz, ja wiem, że to boli, ale to jest metafora życia. Nie potrzebujemy zrobić miejsce na nowe, ale na nowe żywe. Nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków, po prostu nie. I to jest, i na tym polega psychoterapia, że ty zdejmujesz z siebie te rzeczy, które na ciebie ponakładano, bo zaczynasz odzyskiwać swój głos i mówisz, co prawda mama mówiła, że trzeba trzymać stare rzeczy na wypadek wojny, ale może ja już nie muszę. Co prawda mówiono mi w domu, że i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że my żyjemy też czyimiś opowieściami. Żyjemy historiami, które nam włożono. W związku z tym odzyskanie swojego głosu to jest też odzyskanie swojej tożsamości. Co moje, co nie moje. Ja chcę Was zapewnić, że ja zrobiłam kiedyś to ćwiczenie, kiedy zaczynałam swoją szkołę psychoterapii i byłam też w swojej terapii i któregoś dnia przyszłam i wyjęłam wszystko z szafy. Powiedziałam, że oddam wszystko, co nie moje. Och, wszystkie koleżanki były zadowolone. A ja zostałam wtedy, nie wiem, z 2 sukienkami i chyba 3 spódnicami, ale miałam bardzo dużo miejsca na nowe. Naprawdę, to jest fajne. I teraz szafa. Co ja trzymam w szafie, co potrzebuje być przewietrzone może też, co potrzebuje być wyjęte i co potrzebuje być oddane. Jeszcze jedną rzecz powiem. Jest taki piękny obraz Botticellego, 3 gracje. Nie wiem, czy Państwo znacie. Gracja to jest coś, co my tracimy w trakcie życia. Czyli kiedy my rezygnujemy ze swojego głosu, to też nam się napina ciało. Rezygnacja z przemilczę, nie powiem, nie postawię granicy, oznacza, że ja coś zatrzymuję w ciele, zamrażam. W jednej z książek przeczytałam, że każda sytuacja, w której postanawiamy łyknąć coś, co nam nie służy, to jest taka mikrośmierć w ciele. Czyli my rezygnujemy z życia, w związku z tym zaczynamy być tacy sztywni, usztywniamy się. Pojedźcie do Włoch, zobaczcie starszych ludzi we Włoszech. Tam nie ma tylu fizjoterapeutów, co u nas. Oni żyją. I teraz wracam. Chodzi o to, że tracimy grację, bo zamrażamy życie w sobie. I teraz potrzebujemy odmrozić nasze uczucia, nasze pragnienia, naszą autentyczność, żeby wróciła nam gracja, czyli żeby wróciła nam lekkość, łatwość, delikatność, czułość. I kończąc, 3 gracje przynoszą 3 prezenty. Pierwszy dawanie, drugi branie, ale jest jeszcze 3 bardzo ważny prezent. Oddawanie. Mamusiu, dziękuję za przekaz pod tytułem Zawsze trzeba mieć zapasy na 2 lata. Tato, dziękuję za przekaz pod tytułem Trzeba odkładać życie na kiedyś. Tak? Babciu, dziękuję, oddaję przekaz pod tytułem Życie to nie zabawa. Naprawdę? A czemu nie? Czemu nie mogę się bawić swoim życiem? I to jest taki ważny moment dojrzewania, rozkwitania, że ja wybieram, że ja swoim głosem mówię zdania, które mnie tworzą, które mnie kształtują, że to ja decyduję, jaka jest moja tożsamość i jaką ja historię opowiadam o sobie.
Mówisz o tym, że trzeba wyrzucić te ubrania, żeby mieć szansę.
Oddać
na
można,
nowe.
Nie musicie wyrzucać, bo to już będzie bardzo bolało.
Chyba że oddanie tych ubrań byłoby skrzywdzeniem kogoś już, to myślę
o
sobie bardziej. Natomiast, no właśnie, no bo żeby zaczęło się coś nowego, trzeba zerwać z tym, co było wcześniej, często. To mi się bardzo harmonijnie łączy z tematem masochizmu, kiedy właśnie nie możemy jakoś puścić tego, co było. Nie? W tym opowiadaniu Sadzawka pokazujesz historię chłopca, który bardzo potrzebuje życiodajnej wody, bardzo potrzebuje tego źródła, który nasyci jego pragnienie, ale ostatecznie nie daje sobie szansy na to. I ty mówisz o cierpliwości, świetnie bawisz się tym słowem, nie? Słowem, które kojarzy się często bardzo dobrze, a ty pokazujesz, że ten masochizm to właśnie często jest z tej takiej niekoniecznie dobrej cierpliwości. Co jest złego w cierpliwości?
No co jest złego w cierpliwości, to jest wtedy może złego, co nam nie służy, tak bym chyba powiedziała, co nam nie służy w cierpliwości, to, że my w słowie cierpliwy jest ukryte słowo cierpieć. To jest to, że wytrzymam. To jest to tylko troszeczkę. to jest to cokolwiek. To jest to, trzeba się cieszyć z tego, co się ma. I chodzi o to, że my bardzo sobie odmawiamy radości życia. I z tego masochizmu moglibyśmy pójść do nadziei, bo siedzimy w ciemnym miejscu, ale jednak pójdźmy do światła. Bo chodzi o to, że my bardzo jesteśmy zanurzeni w cierpieniu, a zapominamy, że cierpienie jest elementem życia. Składowym, oczywiście. Ale miłość nie jest o cierpieniu. Miłość jest o rozkwitaniu. Ja już wielokrotnie o tym mówiłam, ale to jest moje ulubione ostatnie słowo, więc wybaczcie, że powiem jeszcze raz, nie dlatego, że demencieję, ale dlatego, że je lubię. Rozkwitaj. Co jest w słowie rozkwitaj? Witaj. Dokładnie. Tam jest, że ja codziennie mówię życiu dzień dobry. To będzie dobry dzień. Że ja mam potencjał do tego, żeby zrobić ten dzień dobrym. Że ja dzisiaj mogę zdecydować o tym, co będzie dla mnie dobre. I wiecie, i to jest też taka pułapka na poziomie dla mnie psychologicznym, ale też duchowym, że my cały czas odkładamy życie na jutro. A życie wydarza się dzisiaj, czyli w moim jestem. Nie byłam i będę, tylko jestem dzisiaj. I to jest istota miłości. Istotą jest dzisiaj jestem dla ciebie. Dzisiaj jestem z tobą i jem ciastko. Dzisiaj jesteś tutaj, jutro, wczoraj, to są właśnie historie. I teraz opuszczanie masochizmu to jest decydowanie, że ja naprawdę dzisiaj chcę być zadowolona, że ja dzisiaj chcę być spokojna. Wiecie, to hasło polskie pod tytułem odpocznę po śmierci.
Modelowe, no to tak z dumą mówione.
I powiedziałabym, nie? Oby!
Oby!
No właśnie, to znaczy, że wszyscy zakładamy, że pójdziemy do nieba, że będzie odpoczynek. Nie? Odpocznę po śmierci. No zobaczcie, co my sobie robimy. Po pierwsze, na scenę wchodzi śmierć i to słowo już nam coś robi w ciele. A po drugie, dlaczego kiedyś? Dlaczego nie dzisiaj? I to nie chodzi tylko o odpoczywanie, to chodzi o wiele różnych rzeczy. I też oczywiście kulturowo, ja się bardzo kiedyś przed tym jakby na to złościłam i irytowałam, że my pracujemy po to, żeby zapewnić dobre życie naszym dzieciom. Naprawdę? A potem te dzieci, widząc umęczoną matkę i ojca, będą mówiły, no pracuję po to, żeby zapewnić dobre życie moim dzieciom. I tak będziemy przekazywać sobie tą, wiecie, tą sukienkę, tudzież garnitur masochizmu. Zamiast żyję tak jak moja matka, czyli dobrze, czyli z zadowoleniem, czyli z radością życia.
No ale czasami potrzebujemy czyjejś pomocy przy tym. Tak. I to jest dobra wiadomość akurat, wychodząc z tej ciemnej dziury, w której trochę faktycznie jakoś utknęliśmy.
Troszkę się rozgościliśmy
się. Ale jeszcze przy tym masochizmie jest bardzo taka optymistyczna, piękna, poruszająca historia. Przypominasz Beatę, która była wzorem pracownika w wielkiej korporacji. Unieważniała siebie. Pisze, że to, co było przełomem, to, że zmienił jej się szef i ten szef powiedział do niej, widzę cię.
Tak.
Też to już dzisiaj powiedziałaś.
On użył tych słów w ogóle, naprawdę. Użył,
no jakiś naprawdę...
Gość.
Gość, nie? I patrz, co tu jest takiego ciekawego, nie? Że to właśnie, że nie tylko widzę cię z tym, że dobrze pracujesz, że jesteś zdolna, ale widzę cię z twoim ciężarem, z twoimi potrzebami też. I kurczę, to robi robotę, to zmienia, nie? Takie widzenie zmienia.
Znowu wziąłeś ważne słowo. Unieważniała siebie. I teraz zobaczcie, jaka ładna klamra nam wyszła. Widzę Cię, słyszę Cię, jesteś dla mnie ważny, ale ja Ci mogę milion razy powiedzieć, że jesteś dla mnie ważny, ale jeśli Ty siebie unieważniasz, to powiesz, tak tylko mówisz. Albo mówisz, bo jesteś psychoterapeutą. Albo mówisz, bo jesteś miły. Znowu odrzucimy. I teraz, żeby brać docenienie, my potrzebujemy nadać wartość sobie. Jest lista potrzeb w NVC 100. Niedługo zrobimy dla Was fajne PDF-y, więc będziecie mogli sobie pobrać ze strony po prostu. I jest jedna, jedyna potrzeba, której nikt nam z zewnątrz nie zaspokoi, a której bardzo, ale to bardzo jesteśmy głodni. Czyli to jest potrzeba akceptacji. Akceptacja mówi, biorę wszystko, co we mnie jest, jako potencjał do rozwoju i do rozkwitu. I jestem ważna. Mam prawo być widziana. Moje życie jest wartością, jest dobrem i tak dalej. Z tego punktu, jeśli wychodzimy, to wychodzimy na scenę życia z myślą, to będzie wspaniałe spotkanie. Wychodzimy bez wstydu, bez lęku przed oceną i tak dalej. Bo wiecie, tak, ja lubię, jedno z moich ulubionych opowiadań to jest Diament, to w ogóle jest pewnie na zupełnie inną rozmowę, ale tak sobie wyobrażam, że gdyby kamienie mogły mówić, ach, jakie metafory mi idą, gdyby kamienie mogły mówić, to przecież taki diament w życiu by nie powiedział, że się wstydzi. Bo wie, że jest diamentem, że jest pożądany, że jest wartościowy, tylko że czasami kogoś na niego nie stać. Po prostu. Ktoś wchodzi do pracowni jubilera i wybiera, uwaga, znam nowe słowo, morganit, to jest taki kamień różowy, albo wybiera szafir i to nie umniejsza wartości diamentu. I to jest bardzo ważne, że my mamy jakąś taką historię w głowie, że jeśli ktoś mnie nie wybiera, to znaczy, że mnie odrzuca. To mnie fascynuje, jak myśmy zrobili to przejście, ten most. Gdzie on się tam zrobił i kiedy? Jak mnie nie wybiera, to tylko i wyłącznie wybiera coś lub kogoś innego. Kropka. Tam nie ma odrzuca. Dajmy ludziom prawo do dokonywania swoich wyborów. Chciejcie zmieniać słowa i właśnie nie zanurzać się w tym, że jak ktoś mi odmawia spotkania, to mnie odrzuca i mnie nie kocha, i mnie nie lubi, i nie jestem ważna, tylko ma inne rzeczy, ma inne sprawy. Albo nam po prostu nie jest po drodze. Nadawanie sobie wartości, akceptowanie siebie pozwala zostać przy sobie. I pozwala, wiecie, no właśnie na ten oddech, na to wyjście takie, wiem z czym wychodzę do świata, a świat będzie pięknie na to odpowiadał.
Słuchaj, ja wiem, że już ten czas nas troszkę goni, ale ja ci nie odpuszczę.
Nie dajmy mu się gonić.
A, no to spoko. Bo nie chciałbym ci odpuścić tego, żebyśmy jeszcze wspomnieli o czymś, co też skutecznie nas właśnie zaprowadzi do tej energii życia. Mówię o bardzo poruszającym temacie, który zaznaczyłaś w tym opowiadaniu Mrówka. Niby na początku taka, czy nawet i na końcu, nie do końca wesoła historia, ale no tam się dzieje coś pięknego, mnie to poruszyło. Bo ta mrówka zapracowana, która w sumie nawet lubi tą swoją pracę, ale rezygnuje dla niej z wielu rzeczy, poznaje